Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 22 grudnia w poniedziałek. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję i program realizuje Rafał Polacki, a naszym gościem jest tego wieczoru, w tej godzinie, czyli o 21.06, Piotr Reza Cholewicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Piotr jest autorem książki pod tytułem Powieści, pod tytułem Chwała Wielkopolski, której akcja toczy się w 99,99% w czasie powstania wielkopolskiego, właściwie w pierwszych dniach tego powstania. I tutaj ze zdumieniem dopiero co tuż przed audycją usłyszałem, że autor miał problem z wydaniem tej książki. Ona się ostatecznie ukazała nakładem wydawnictwa Nowe Res.
Tak, jest to prawda. W ogóle książka powstawała parę lat, nie była pisana z myślą o publikacji. Kiedy dojrzałem do tego, żeby ją opublikować, wydawało mi się, że wydawnictwa będą nim zainteresowane, szczególnie wydawnictwa poznańskie, wielkopolskie. Okazało się, że jest inaczej.
Panie Piotrze, jaki zatem zamiar panu przyświecał, skoro pierwotnie nie planował pan wydania tej powieści?
Wie pan co? Jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamiętało i znało powstańców wielkopolskich jako żywe osoby, starszych ludzi chodzących po ulicach, którzy nie zawsze chcieli mówić, a jeśli mówili, to nie zawsze chcieli być słuchani. Ja natomiast, będąc bardzo młodym człowiekiem, dzięki mojemu ojcu, nieraz z nimi, jeśli nie rozmawiałem, to byłem świadkiem rozmowy mojego ojca z nimi.
Z powstańcami?
Tak, z powstańcami.
A dlaczego tato rozmawiał z powstańcami?
Z jednej strony dlatego, że był człowiekiem ciekawym ludzi, a z drugiej strony dlatego, że mieliśmy powstańców wielkopolskich w rodzinie. W związku z tym oni często albo znali osobiście mojego dziadka czy jego szwagra, albo też wiedzieli, że byli w powstaniu wielkopolskim, w związku z tym dlatego rozmawiali.
Mm-hmm. My, Wielkopolanie, jesteśmy strasznie uczuleni na to, że żeby promować powstanie, wiedzę o nim, ale ja, czytając pana powieść, przełapałem się na myśli, że chyba nie propagowanie, promowanie tego wydarzenia historycznego było pana nadrzędnym zamiarem. Mylę się czy nie?
Tak, wie pan co...
Czyli mylę się.
Tak, myli się pan. Mm-hmm. Uświadomiłem to sobie po latach, kiedy z powodów zawodowych zajmowałem się czymś innym i pewnego dnia, przechodząc obok miejscowego cmentarza, przekonałem się, że właściwie rzecz biorąc, jestem ostatnim osobą, która zna żywe opowieści powstańców. Jestem ostatnim. To bardzo dziwnie to zabrzmiało, ale wtedy taka we mnie narasła świadomość, że jeśli ja tych opowieści żywych, nie przeczytanych w książkach, w podręcznikach, jeśli ja ich jakoś nie sformalizuję, nie przekażę, to one odejdą razem ze mną.
Mówi pan o epizodach powstańczych z północnej Wielkopolski?
Tak. Tak, to właśnie mówię o tym, bo wbrew pozorom i wbrew temu, co sądzi większość Polski, powstanie wielkopolskie głównie toczyło się nie w Poznaniu, ale na prowincji.
Mhm. Wróćmy jeszcze do kłopotów z wydaniem powieści. Co mówiły wydawnictwa? Może ich nie wymieniajmy, ale jaki był problem z tym wydaniem?
Problem pierwszy był to, że jestem debiutantem. To zabrzmi dziwnie ze względu na mój wiek, ale jestem debiutantem, mimo że wcześniej publikowałem, ale nigdy nie popełniłem książki. W związku z tym część wydawnictw odrzucała to, nic nie odpowiadając. Te natomiast, które odpowiadały, stwierdziły, że albo nie jest to wydarzenie godne, nie jest to wydarzenie, które znajdzie czytelników w całej Polsce.
Mówi pan o powstaniu wielkopolskim.
Tak, o powstaniu wielkopolskim, mm-hmm. które znajdzie czytelników w całej Polsce. Natomiast najbardziej kuriozalna była odpowiedź jednego z wydawnictw poznańskich. Tutaj wykropkujemy którego, gdzie mi odpowiedziano po zapoznaniu się ze streszczeniem książki, że akcja książki się nie toczy w Poznaniu poza pierwszym rozdziałem, w związku z tym ich to nie interesuje.
Mm-hmm. Proszę pana, tytuł Chwała Wielkopolski oczywiście jakoś na pierwszy plan wybija jakby też motywy patriotyzmu, być może nawet lokalnego patriotyzmu. To panu też przyświecało?
W pewnym sensie. Natomiast nie należy tytułu utożsamiać bezpośrednio z powstaniem wielkopolskim. Jeśli ktoś przeczyta książkę wnikliwie, przekona się, że Chwała Wielkopolski obejmuje nie tylko powstanie, ale również pewne cechy nas, Wielkopolan.
Mhm. Na portalach, które udostępniają miejsce na komentarze czytelników, pana książka przyjęta została bardzo ciepło przez czytelników. Recenzje są, no bym powiedział, interesujące. Pan je śledził, czyta pan je?
Od czasu do czasu czytam, bo jestem zaciekawiony odbiorem. I przede wszystkim staram się dociec, kim są czytelnicy, którzy tą powieść czytali. Nie tylko jeśli chodzi mi o wiek, wykształcenie, ale również o rejon Polski, gdzie ta powieść zawitała.
Mhm. Ale jest pan w stanie ocenić po recenzjach, skąd są czytelnicy?
Tak.
To jest ważne dla pana?
Tak, to jest dla mnie ważne, bo pisząc książkę, w pewnym momencie zastanowiłem się, dla kogo piszę tą książkę. Czyż dla siebie, czy dla grona osób, które gdzieś tam znajdą nazwiska, jakieś znajome w powieści, czy jakieś elementy geograficzne dla nich do rozpoznania, czy dla Wielkopolan, czy dla właśnie całej Polski. I w pewnym momencie ta książka przekształciła się w prezentację Wielkopolski, jak wyglądają my i nasza kraina na tle reszty kraju.
Powieść toczy się na początku, jak powiedział pan, w Poznaniu. Potem przenosi się na północ, do Chodzieży?
W Chodzieży następuje finał. Natomiast geograficznie są to tereny podpoznańskie. Niektóre są nienazwane z uwagi na to, że akcja powieści literalnie nie odzwierciedla wydarzeń, które się tam wydarzyły. Większość faktów opisanych w powieści miała miejsce, czasami następuje jednak przesunięcie czasowe, a czasami dany fakt miał miejsce w sąsiedniej miejscowości.
Mm-hmm. Taka ciekawostka. Ja w pewnym momencie, bo rzeczywiście te miejscowości często bywają nienazwane, te konkretne wydarzenia, w pewnym momencie sobie jednak postanowiłem sprawdzić, gdzie to się dzieje, bo pan używa nazw obiektów architektonicznych typu dom taki, czy inna nazwa budynku. Ja sobie to wklepałem nawet do internetu, gdzie jest dom ten i ten, dwa budynki równolegle. I wie pan, co mi wyskoczyło?
Tak.
Szklarska Poręba.
Może się to wiąże z popularnością powieści w tej chwili kryminalnych, gdyż jako anegdotę przytoczę, że jedno z wydawnictw zasugerowało mi zmianę książki na kryminał.
Aha.
Gdy w ten sposób znajdzie więcej czytelników.
A to skoro wróciliśmy do kwestii wydania, to jak ostatecznie to się udało wydać?
Ostatecznie pomogła mi wytrwałość i determinacja, czyli takie cechy, które opisuję w powieści. Mianowicie dzięki dobrym ludziom dokonałem zbiórki publicznej środków. Notabene zbiórka była nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. I kiedy się okazało, że zabrakło mi środków, zwróciłem się do niektórych instytucji tutaj samorządowych, państwowych, które jednak również miały uprzejmy sposób, ale wysłały, jak to się mówi, na drzewo. I wówczas dołożyłem z prywatnej kieszeni, sprzedając część kolekcji aparatów fotograficznych, które przez lata gromadziłem.
Niesamowite poświęcenie. Zależało panu na tym, żeby to się ukazało.
Wie pan co, jeśli się już czegoś podejmujemy, to róbmy to do końca.
Mhm. Zwracają na to uwagę odbiorcy, czytelnicy, że i to zresztą się rzuca rzeczywiście w oko, kiedy się czyta pańską powieść, że bardzo dużo wagi przywiązuje pan, jeżeli chodzi o rysowanie tego społecznego tła, ale też to wynika z wydarzeń, które z fabuły, z tego, co spotyka głównych bohaterów, głównego bohatera, że niesamowicie dla pana jest ważne opisanie bardzo złożonych takich nie czarno-białych relacji polsko-niemieckich, zarówno w tym czasie, kiedy dzieje się akcja powieści, jak też potem.
No właśnie, to myślę, że stosunki polsko-niemieckie leżą u podłoża powstania wielkopolskiego i tego, co się u nas działo. Dla większości Polaków Niemcy się kojarzą z czymś narzuconym, z czymś, z ludnością, która przybyła nagle na czyjeś polecenie, no i tak naprawdę była ludnością polską. Jak wiemy, w Wielkopolsce, a w Poznaniu w szczególności, ludność niemiecka tak naprawdę zaczyna się pojawiać w większych ilościach na początku XVIII wieku, notabene na zaproszenie władz miejskich czy państwowych. I ta ludność w dosyć szybki sposób się integruje z Polakami do tego stopnia, że część z nich w Powstaniu Wielkopolskim walczy po stronie polskiej, co wystarczy sprawdzić patrząc na napisy na nagrobkach.
Ciekawą też, ciekawe dialogi na ten temat są u pana też w powieści, bo na przykład na stronie 68 odnotowałem stwierdzenie, tam trwa taka rozmowa z woźnicą i tak dalej. Przecież nie będziemy się strzelać tutaj, Polacy z Niemcami.
Tak, bo w tych czasach nastąpiło rozróżnienie. Mianowicie tym jakby elementem niepożądanym nie byli Niemcy, ale Prusacy. Prusacy, którzy utożsamiali aparat państwowy, aparat nacisku. Natomiast Niemcy bardzo często władali tak samo jak Polacy językiem niemieckim, tak władali językiem polskim. Bardzo często czuli się zintegrowani, tworząc jedne społeczeństwo, co zresztą było widać w przypadku słynnego wozu Dżymały. Gdyż Dżymała w pierwszym okresie otrzymał poparcie ze strony młynarza niemieckiego. Niemca, który się czuł urażony faktem, że państwo tutaj robi takie trudności jego sąsiadowi.
No tak. I z kolei 20 stron dalej mniej więcej pan zwraca uwagę na to, że Polska Straż Ludowa, taka tworząca się wtedy, wespół, ale też osobno z niemiecką żandarmerią i policją pilnuje porządku.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że następuje gwałtowny i niespodziewany kres I wojny światowej. Wojny, która wybuchła i miała być wojną gdzieś trwającą 3 miesiące, w każdym razie na pewno się kończącą do świąt. Okazuje się, że trwa 4 lata, jest wojną bardzo pustoszącą, która nic nie przynosi. I w pewnym momencie następuje rzecz niesłychana w historii Niemiec, która jest porównywana tylko do czasów 1807 roku, kiedy Napoleon w ciągu 30 dni rozbija państwo pruskie. Mianowicie państwo niemieckie przestaje istnieć, co gorsza, cesarz niemiecki abdykuje, ucieka. Dowódcy opuszczają żołnierzy. Się dzieje rzecz niebywała. Ludzie na prowincji, czy to była poznańskie, czy na przykład Bawaria, nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje. Dlaczego państwo ich pozostawiło? I w tym momencie usiłują wprowadzić jakieś własne porządki. Ponieważ tutaj są również i Polacy, no to uznają, że w sytuacji zagrożenia nie, należy znaleźć jakiś wspólny konsensus, gdyż to jest nasz wspólny dom.
Nawiasem mówiąc, w tej chwili za naszą wschodnią granicą też toczy się wojna, która miała trwać kilka dni, a trwa już któryś rok.
Tak, to jest, wie pan, tutaj pisząc odpowiedź, ona była napisana wcześniej niż wybuchła wojna na Ukrainie, ale niemniej jednak te porównanie się samo nasuwa obecnie.
Panie Piotrze, zastanawiałem się, czytając tę powieść, na ile jest to powieść pacyfistyczna, antywojenna?
Jest pan chyba pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na ten wątek. ale jest to prawda. Ja zwróciłem uwagę już wówczas, jaką będąc dzieckiem, a potem nastolatkiem w rozmowach z powstańcami, że część z nich bardzo niechętnie się wypowiadała na temat wojny i wracała do tych wspomnień. Jak również dotarłem do pamiętników niepublikowanych, gdzie się okazywało, że duża część osób, które przeżyły I wojnę światową i później powstanie wielkopolskie, później wojnę polsko-bolszewicką, prywatnie wykazywały wielką niechęć do wojny. Uważały to za zło, w którym owszem uczestniczą, ale niejako z przymusu i jak najprędzej trzeba to ją zakończyć.
Mm-hmm. Ma pan taki dialog tam na samym początku powieści. Bodaj Agnes, czyli ta kochanka głównego bohatera, Niemka, pyta, czy prosi o powiedz o wojnie, a on na to mówi, nie ma o czym.
Tak, i to chyba byłaby kwintesencja tego, co właśnie następuje, gdyż w większości w wojnie uczestniczą ludzie młodzi. Uczestniczą ludzie młodzi po obu stronach. Kiedy wojna się kończy, się okazuje, że oni są zawiedzeni, bo ta wojna ich zmasakrowała nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. To wyszli zupełnie inni ludzie. Ja na sekundkę odejdę od tutaj wątku.
Niosę tylko poprawkę, to jest rozmowa z ojcem. Ojciec prosi o powiedz o wojnie, syn mówi, nie ma o czym.
Właśnie, to jest świetne miejsce, mianowicie ojciec jest byłym weteranem Armii Pruskiej, człowiekiem zasłużonym, uczestniczącym w wojnie, dla którego wojna była żywiołem i ta wojna go wyniosła. Został udrukowany orderem, znalazł zatrudnienie, bo rzeczywiście państwo pruskie bardzo często to weteranów mianowało na funkcję, czy to nauczycieli, czy to leśników.
Dostał gajówkę.
Tak, dostał gajówkę. I w tym momencie się okazuje, że jego syn jakby idąc tym tropem bierze udział w wojnie, wraca, ojciec spragniony jest opowieści, a tu okazuje się nic. Następuje milczenie. Mhm.
Jak zwykle nasi goście wybierają piosenki do naszej rozmowy. Nasz gość Piotr Reza-Cholewicki wskazał 3. Pierwszą zagramy teraz i to jest Ania Rusowicz i Adam Nowak, Trudne życzenia. Dlaczego, panie Piotrze, trudne życzenia? Trudne relacje pan opisał w powieści i od trudnych życzeń zaczniemy nasze muzykowanie w tej audycji.
Myślę, że piosenka jest adekwatna, gdyż jest czas świąteczny, są święta, które powinny nas wszystkich jednoczyć i być świętami ciepłymi, a się okazuje, że tak nie do końca jest. Mimo wszystko staramy się jakoś je razem przetrwać.
Wsłuchajmy się w tekst piosenki wybranej przez naszego gościa Piotra Cholewickiego.
Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko.
te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary, to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko.
Po zachodzie.
I wracamy do rozmowy z Piotrem Rezą Holewickim, autorem powieści Chwała Wielkopolski, która, jak usłyszeliśmy, ma również promować zryw Wielkopolan z 1918 roku, którego to kolejna rocznica wybuchu już za 5 dni w sobotę będzie świętowana. Oczywiście w Wielkopolsce i Poznaniu też. A może przede wszystkim, niestety. Panie Piotrze, czyli pan jako Wielkopolanin, bo pan to podkreśla, pan jest dumny z tego powstania, tak?
Tak, jestem dumny z tego, że udało się nam coś, co zrobiliśmy wspólnie. Przepraszam bardzo, że mówię tak, jakbyśmy to zrobili my 100 lat temu, ale jesteśmy potomkami tych ludzi i udało nam się mimo różnych różnic dokonać jedną rzecz, może nie jakąś wielką, ale bardzo skuteczną, która nas doprowadziła, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
Czy pisząc tę powieść, pan mocno studiował realia historyczne, obyczajowe, militarne? W pewnym sensie moje pytanie jest takie retoryczne, no bo ktoś, kto przeczytał, to wie, ale pytam pana, czy to taka wiedza, która naturalnie panu przyszła, czy jednak pan musiał podjąć wysiłek?
Większość wiedzy posiadałem. W naturalny sposób posiadałem tą wiedzę, gdyż jestem raz, że człowiekiem niemłodym, a dwa, posiadałem z opowieści, ale niektóre szczegóły musiałem sprawdzić w terenie. Także tutaj były słynne moje opowieści, jak utknąłem w bagnie, żeby sprawdzić czas przejścia naszego głównego bohatera. Tak, niektóre rzeczy konsultowałem.
Proszę to rozwinąć, to bagno i doświadczenie własne.
Tak, mianowicie bohater dochodząc pierwszy raz do Gajówki idzie przez raz. Idzie przez raz w kierunku Warty. Nie będzie to tajemnicą, że Gajówka się znajdowała na terenie obecnego Radzimia. Bardzo łatwo tam to znaleźć, oczywiście jak się wejdzie się na poligon. Natomiast z drugiej strony znajduje się wyspa, która jest zabagniona. Jest strumyk. Ten strumyk znam. Natomiast się okazało się, że w dawnych czasach na podstawie zdjęcia lotniczego i takiej monumentalnej pracy Radzim się dowiedziałem, że wtedy było to pole. I szedłem w śniegu, licząc ten czas i w pewnym momencie, ponieważ śnieg był podmokły, no wszedłem na teren bagienny i dosyć skutecznie utknąłem w tym bagnie. Ale czas się zgadza, można, z tą książką można spokojnie podróżować światami bohaterów i większość realiów będzie odpowiadała opisowi.
A pan to zrobił specjalnie i celowo po to, żeby uwiarygodnić ten przemarsz, ten epizod głównego bohatera, tak?
Tak, wie pan co, jestem tutaj z człowiekiem dosyć precyzyjnym i starałem się to usadowić w określonych realiach, które istnieją. Część tych realii znam z opowieści mnie przekazanych, natomiast niektóre musiałem sprawdzić osobiście. No i wówczas się okazuje, że te czasy można spokojnie z powieścią w ręku wędrować po niektórych miejscach Wielkopolski.
Tak, można też wędrować chyba spokojnie po realiach. Zastanawiałem się, czy faktycznie tak powszechne było wtedy, w momencie wybuchu powstania i w tych pierwszych dniach, zakładanie tych biało-czerwonych rozet. Ten motyw się u pana pojawia właściwie od początku do końca w powieści, w różnych wariantach. Bardzo też wymowny jest moment, kiedy siostra głównego bohatera, jak się okazuje, przygotowała te biało-czerwone rozetki, wykorzystując do tego celu bodaj spódnicę czerwoną po zmarłej matce, co niekoniecznie spodobało się ojcu ich Piotra, czy też jego siostry Agnieszki.
Tak. My przywykliśmy do filmów, a filmy są robione według realiów, bym tak powiedział, warszawskich i II wojny światowej, to znaczy powstańcy muszą koniecznie nosić opaski. W tamtych czasach takim znakiem była taki kotylion, rodzaj kotylionu, czy rodzaj rozety. Natomiast co do tych barwy, tu są zdania podzielone. Pierwotnie barwy były czerwono-białe, gdyż były zgodne z pruską heraldyką. Dopiero później się pojawiają barwy biało-czerwone i często jest to przekłamanie, że powstańcy nosili wszyscy na przykład oznaczenia biało-czerwone. Część tych oznaczeń była czerwono-białe, gdyż miejscowy znawca heraldyki stwierdził, że tak będzie dobrze.
Mhm, ale też pan jakby potwierdza swoją powieścią, jeżeli tak można się w ogóle wyrazić paradoksalnie, że powieść, która jest opowieścią fabularną, nieco fikcyjną, potwierdza jakieś fakty, albo czerpie z tych faktów. To, że faktycznie było, czasami tak się zdarzało, że na te pruskie mundury nakładano te emblematy powstańcze i to już odróżniało tego powstańca od żołnierza pruskiego.
Tak, Armia Wielkopolska jako już regularna armia została umundurowana dopiero pod sam koniec powstania. I właściwie w okresie, kiedy już powstanie już było zakończone. Natomiast pierwotnie noszono mundury pruskie oczywiście jak najbardziej i żeby, znaczy mundury niemieckie rozmaite i żeby się odróżnić, w tym momencie my nosiliśmy właśnie te rozety, czasami też opaski biało-czerwone. Czasami również orzełki, które były o wiele rzadsze, bo je trudniej było wykonać.
Oczywiście współcześnie w rocznicę wybuchu powstania też je zakładamy i to jest takie nawiązanie do tamtego gestu, prawda?
Tak, to jest takie właśnie jest dla nas, właśnie nie opaski, ale właśnie te rozetki dwukolorowe.
Jeszcze o taki detal pana zapytam, ponieważ taki tam jest też motyw w pana powieści, kiedy dzwon kościelny zostaje pożegnany, pan o tym wspomina, czy opisuje, pożegnany jak zmarły. jak osoba zmarła.
Tak. Podczas I wojny światowej brakowało metali i Niemcy, w całych Niemczech, zresztą nie tylko w Wielkopolsce, zdjęli dzwony.
Przetapiali.
Tak, przetapiali. Zresztą w kościołach ewangelickich również. Były one potrzebne na pierścienie do pocisków artyleryjskich. Natomiast ten opis ja znalazłem w opisie sytuacji z jakiejś innej miejscowości, natomiast tutaj akurat wmontowałem pod tą konkretną opowieść pożegnania tego. Tak właśnie też żegnano, tak jak zmarłego członka wspólnoty.
Mhm. Ja wspominam o tym, bo chcę pokazać, że bogata w detale powieść właściwie nie wymyśla niczego. To wszystko gdzieś ma poświadczenie w faktach.
Tak, są takie niektóre takie szczegóły, gdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi nawet wśród specjalistów ze strony niemieckiej, bo też zadałem takie pytania, gdzie się okazało, że tak wszedłem głęboko w epokę, tak jakbym żył w tamtych czasach.
Mhm. Panie Piotrze, pan nie kryje, że pana te stosunki polsko-niemieckie w Wielkopolsce bardzo interesują. Skąd to zainteresowanie?
Wie pan co, to zainteresowanie jest takie, wynika chyba było od zawsze. W miasteczku, gdzie ja mieszkam, również się spotykało miejscowych etnicznych Niemców, często półniemców, koledzy mieli babki, półniemki. Język niemiecki był językiem często używanym przez starszych w domach. Nawet jeśli nie byli Niemcami, to również ten język był używany. I ta kultura, ta wielkopolska w dużej mierze jest kulturą, która ma jakieś zabarwienie, jakiś smak kultury również niemieckiej.
Mhm. W pewnym momencie bodaj ten taki główny rywal naszego bohatera, czyli
Pol.
Tak. Wymienia cechy poznaniaków, które on odbiera jako przydatne, że tak powiem, każdemu organizmowi państwowemu. W sensie, ja to tak odebrałem, że Wielkopolanie czy Poznaniacy, przepraszam za wyrażenie, są świetnym materiałem do budowania obywatelskiego społeczeństwa takiego czy innego kraju. On to jakby mówi zawiedziony tym, że to powstanie wybucha, że Polacy ciągną w swoją stronę, bo przecież mogliby być świetnymi obywatelami też pruskimi.
Tak, tutaj nam się nasuwa taka postać osoby, która jest teraz symbolem germanizacji, czyli Bismarcka. Bismarck, tworząc, tak naprawdę on stworzył cesarstwo niemieckie z szeregu państwek niemieckich i chciał jedną rzecz wytworzyć. Chciał wytworzyć Niemców. Gdyż dotychczas byli Bawarczycy, Sasi, Prusacy i chciał, żeby był na przykład Niemiec pochodzenia bawarskiego, Niemiec pochodzenia pruskiego i również w pewien sposób wyobrażał sobie, że może powstać również Niemiec pochodzenia polskiego. Tylko był jeden problem, mianowicie polskość.
Mhm. Ja tu zacytuję. Myśleliśmy, że wy z prowincji Pozen jesteście inni, spokojni, pracowici, dbający o swoje domy i rodziny, korzystający z dobrodziejstw naszej cywilizacji. Ale myliliśmy się, jesteście jeszcze gorsi.
Tak, gdyż Wielkopolanie wybrali inny model, mianowicie to nie był model poddania się i zrezygnowania z polskości, z państwa polskiego, tylko zdali sobie sprawę, że muszą być silni ekonomicznie. Muszą być silni ekonomicznie, muszą być zorganizowani. Żeby to dokonać, mogą to zrobić tylko w jeden sposób, mianowicie korzystając z możliwości prawnych i ekonomicznych państwa, w których są. Na początku to były Prusy, a potem było to cesarstwo niemieckie. To był zupełnie nieprzewidywany rezultat, kiedy tworząc cesarstwo i otwierając równe pole działania dla wszystkich, otwarto również równe pole działania dla Polaków. Są Polacy, Wielkopolanie bardzo skutecznie to wykorzystali, nawet bym powiedział, przewyższyli w niektórych dziedzinach Niemców.
I w tym momencie sięgamy po drugą piosenkę wybraną przez naszego gościa. Tym razem to będzie Bob Dylan po polsku. Dlaczego ta piosenka?
Wiąże się to jakby z moją przeszłością. Mianowicie miałem od młodości miałem skłonność ku historii, a nie chciałem zostać historykiem. Miałem też również jakąś łatwość pisania, ale zdałem sobie sprawę, że łatwość pisania, a pisania prawdziwie to są dwie różne rzeczy. I dlatego też stwierdziłem, że muszę coś w życiu przeżyć.
To w takim razie w roli polskiego Dylana Maryla Rodowicz.
Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać? Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, nim w końcu opadnie na piach? Przez ile lat będzie kanion trwał, nim w końcu rozkruszy go czas? Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat, odpowiedzi bracie tylko wiatr. Przez ile lat przetrwa ten górny szczyt, nim deszcz go na mórz zniesie dno? Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt, nim wolność w nim wpisze kto? Przez ile lat nie odważy się nikt zawołać, że czas zmienić świat? Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat, odpowiedzi bracie tylko wiatr.
Zachodzie.
To była Maryla Rodowicz w repertuarze Boba Dylana, a my w czasie tej piosenki, proszę Państwa, odebraliśmy dwa telefony. Zadzwoniły dwie słuchaczki, ucięliśmy sobie krótkie pogawędki. Pierwsza z pań koniecznie chciała wiedzieć, skąd w tym pełnym tutaj nazwisku Piotr Reza Cholebicki owo Reza się wzięło.
No tak, to jest dobre pytanie, które mnie zawsze na początku spotyka. Tak rzeczywiście jest w dokumentach odnotowanych, urzędowych i tak rzeczywiście przychodzą do mnie adresowane pisma. Tutaj są dwie wersje, obydwie są bardzo rozbudowane, natomiast muszę odpowiedzieć, że również wydając książkę chciałem wydać pod dwoma pierwszymi członami tą powieść. Okazało się, że istnieje osoba w Polsce o tym imieniu i nazwisku.
Czyli Piotr Cholewicki.
Piotr Reza istnieje, tak. Piotr Cholewicki również istnieje i wtedy wydawca mi zasugerował, żebym użył pełnego urzędowego brzmienia mojego imienia i nazwiska.
A to Reza jest znaczące?
Wbrew pozorom występuje to również, to nazwisko w Polsce jest bardzo rzadkie, jest chyba około 80 osób je nosi, ale ma również znaczenie w języku arabskim, gdyż jest bodajże transkrypcją z perskiego i oznacza osobę, która jest zadowolona z Boga, jak również, z której również Bóg jest zadowolony.
I druga słuchaczka zwróciła uwagę na kilka rzeczy związanych z realiami powstańczymi Obornik. I no właśnie, tutaj się też pojawia w pańskiej powieści pomnik kanclerza Bismarcka. On tutaj zostaje też zburzony, tak? Słuchaczka przypomniała, że w Obornikach stał taki pomnik.
Tak, te realia w dużej mierze, realia wybuchu powstania odpowiadają realiom geograficznym Obornik i również wydarzeniom w tym mieście, które istniały. Pomnik rzeczywiście stał na rynku, rzeczywiście został zburzony. I tu są dwie wersje. Jedna jest wersja oficjalna, że został zburzony i następnie jego elementy spoczywały na terenie ówczesnej straży pożarnej, a potem zostały przekazane do Poznania na budowę bodajże któregoś z pomników poznańskich. Ale istnieje też druga wersja, która jest bardziej prawdziwa, którą znam z opowieści. Mianowicie pomnik został zburzony. Została oderwana głowa od tego pomnika konkretnie. Ta głowa została zawleczona do niedalekiej warty i wcześniej została zanieczyszczona, co jest opisane w powieści, tak. I wrzucona do rzeki. Tak, tak. Notabene będąc dzieckiem słyszałem nawet nazwiska osób dokładnie, które były wymieniane z imienia i nazwiska, które ten czyn dokonały.
Panie Piotrze, czy ten pomnik był duży?
To był duży kanclerz, więc pomnik też był olbrzymi. On górował nad rynkiem obornickim i rzeczywiście istnieje na pocztówkach. Jest to pomnik olbrzymi, spiszowy pomnik, który miał wykazać, kto włada w tym mieście.
Na samym początku audycji naszej rozmowy powiedział pan, że powieść pisał pan kilka lat, tak?
Tak.
Co wpłynęło na tak długi proces twórczy?
Mianowicie nie jestem człowiekiem, który ma potrzebę pisania. Wolę czytać. Natomiast w pewnym okresie mojego życia musiałem zmienić sposób działania i jeździłem po Polsce z treningami interpersonalnymi, jak również z audytami. I miałem troszeczkę czasu. I wówczas siedząc w rozmaitych miejscach, czasami na dworcach kolejowych, czasami na ławkach w parku, gdyż nie cierpię siedzieć za biurkiem, pisałem poszczególne fragmenty powieści, jeszcze nie wiedząc, co z tego wyniknie.
To tu pana zapytam, bo to mnie bardzo interesuje, o taki proces twórczy. Jak się pisze tak długo, to ja się domyślam, że można nie pamiętać, co i jak już się napisało wcześniej, żeby to potem miało logikę, pewien ciąg taki zwarty i żeby nie było powtórzeń, ale też żeby się nie zdarzyły jakieś luki narracyjne. Pan, kiedy na przykład, nie wiem, po dłuższym czasie zabierał się za dopisanie kolejnej strony czy kolejnych zdań, wracał do poprzednich?
Nie. Wie pan co? Ja przede wszystkim mam tą taką właściwość, którą słyszałem, że podobno też jest dosyć powszechna. Mianowicie jestem w stanie odtworzyć z pamięci całe fragmenty książki, co zresztą mi się przydało, bo książka dwukrotnie uległa zniszczeniu.
Także, rękopis? Tak.
Wróćmy najpierw do tego. I w związku z tym pisałem pojedyncze fragmenty, nie musząc potem do nich wracać. Potem odbyła się w 2018 roku, odbyła się kompilacja jakby tych wszystkich fragmentów, się okazało, że wszystkie pasują. Natomiast rzeczywiście pierwsza wersja książki zniknęła i to w sposób dosyć sensacyjny.
Czyli?
Czyli została zablokowana w komputerze i zażądano ode mnie okupu w bitcoinach.
Naprawdę?
Tak. Proszę państwa, to była rzecz zdumiewająca. Mianowicie było to bodajże w 13 czy w 14 roku. Napisałem jakby część, która jest w tej chwili streszczona jako część druga w powieści i napisałem ją na komputerze. Miałem ją w komputerze. I pewnego dnia, czekając na przesyłkę pocztową, odebrałem maila, że jest odebrania poczta. Otwarłem. Okazało się, że zablokowano moje wszystkie pliki pisane, nie zdjęciowe, gdyż pisałem na komputerze, który miał adres służbowy. I zażądano okupu w bitcoinach. Bodajże były to 2 czy 3 bitcoiny. Wtedy to było ze 3 czy 4 tysiące złotych. Dzisiaj już wiemy, że to byłoby 300 czy 400 tysięcy. Czyli tyle jest warta ta powieść. Oczywiście Poczta Polska stwierdziła, że to ich nie interesuje. Potem udało mi się też chyba do jakichś służb, też się okazało, że też nie ma, ale potem jak się sprawa stała głośna, gdyż było około 2,5 tysiąca osób w Polsce w ten sam sposób potraktowanych. To był chyba pierwszy wycelowany atak hakerski w Polsce, gdzie żądano okupu.
W bitcoinach.
W bitcoinach, tak. W bitcoinach, o których nikt nic nie wiedział, nie? I to.
A drugi przypadek, kiedy pan stracił swoją książkę?
Przez bałagan. Pewnego dnia stwierdziłem, że zrobię porządki. I ułożyłem wszystko w teczach. No i potem się okazało, że nie mogłem znaleźć teczki, w której to włożyłem i dopiero ku mojemu zdziwieniu po 2 latach się znalazło w jakiejś stosie makulatury.
Ale to już pan zdążył pisać, tak?
Tak.
Tak naprawdę pan pisał tę powieść 3 razy.
Tak naprawdę ona była w ciągu gdzieś mniej więcej 8 lat pisana. W 2018 roku została skompilowana. Ta część, która właśnie zaginęła w tej teczce, została znaleziona chyba 2 lata później, dołożona. Natomiast brakowało nam tej części, która została zablokowana w komputerze.
Na szczęście jest.
Na szczęście jest.
Ma pan ją wydrukowaną w głowie po prostu już w tej
chwili. Tak, ja ją streściłem. Po prostu to, co przedtem miałem na kilkudziesięciu stronach, zawarłem na stronach 3 czy 4.
Proszę państwa, naszym gościem był Piotr Reza Cholewicki, autor powieści Chwała Wielkopolski, wydanej w tym roku, kilka miesięcy temu, we wrześniu bodaj.
Tak.
Czyli no, świeża publikacja cały czas. O tej książce pan powiedział mi jeszcze przed rozpoczęciem audycji, że książka nie miała być grzeczna, o czym uprzedzamy.
Książka miała być przede wszystkim prawdziwa. To nie jest książka, którą ja wymyśliłem. To jest książka, która pokazuje tych ludzi, jacy oni byli naprawdę. Nie byli to ludzie grzeczni, ulizani, bardzo często były z nimi problemy, gdyż ludzie, którzy przetrwali pierwszą wojnę światową, potem powstanie wielkopolskie, potem często wojnę polsko-bolszewicką, stracili przyjaciół, 8 lat spędzili walcząc, nie byli ludźmi grzecznymi, którzy byli ludźmi potrudnymi.
Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy do lektury. Audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski. Pożegnamy chociaż jeszcze fragmentem, może piosenki Amigrant, o tym, że święta nie są tak daleko, jakby się wydawało.
Tak, oczywiście myślę, że to będzie prowadzić nas w świąteczny nastrój.
Zapraszamy.
Floating gently by the window, soon. says bundle up, it's gonna be a cold one. I'll put on my woolly hat, you wear your dad's old Stetson. Pretty lights everywhere, shining night and day. Christmas can't be very far away. Let's take a walk downtown and go dream shopping. Such a fun time. Kids will think we're crazy for a while, and that's okay. Christmas can't be very far away. Christmas can't be very far away. We'll be right back.